Pokój braterstwu. Także dołączam pozdrowienia od pozostałej rodziny mojej, która została w Krakowie, od teściów braterstwa Zajdów oraz od żony. W pierwszej części wykładów naszego rozważań brat Walenty poruszał tematykę ducha zakonu. Jak rozumieć ducha zakonu i podkreślał, że to jest ważne. I właśnie teraz też chciałbym wrócić troszkę do tych myśli i podzielić się z braterstwem wykładem, który zatytułowałem Lekcje z zapisów zakonnych. Apostoł Paweł w często przez nas cytowanych wersecie w liście do Rzymian, 15 rozdziale, 4 wersecie napisał tak. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Znany jest nam to werset, ale faktem jest, że wiele zapisów, nakazów, zakazów ze Starego Testamentu nie jest komentowana w naszej literaturze. Nie jest nam znane tłumaczenie tych zapisów. Niektóre z tych zapisów są znane, nawet cytowane w Nowym Testamencie, jednak dla nas dalej pozostają czasem niezrozumiałe lub trudne. I dzisiaj pragnę podzielić się z braterstwem kilkoma przemyśleniami z cyklów badań tematycznych prowadzonych już chyba ze 2 lata temu w Zborze Krakowskim i poświęconych zapisom starozakonnym, troszkę poszerzone, nie tylko to, co na tych badaniach do jakichś wniosków doszliśmy. A za podstawę mojego wykładu wziąłem 2 wersety. Pierwszy jest z 2 Mojżeszowej, 19 rozdział i 19 werset, gdzie czytamy tam tak. Będziecie przestrzegać moich ustaw, nie będziesz łączył 2 gatunków bydląt, nie będziesz obsiewał pola 2 rodzajami ziarna, nie będziesz nosił ubrania utkanego z 2 rodzajów nici. W 5 Mojżeszowej, 22 rozdziale, od 9 do 11 wersetu czytamy podobną zasadę. Nie zasiejesz w twojej winnicy 2 gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte, albo jak mówi Biblia Gdańska, abyś nie splugawił pożytku nasienia, nasiona posiane i zbiory w winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem, nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu. Są to paralelne zapisy mówiące o tym, że po pierwsze, aby nie parzyć bydła z innymi gatunkami, po drugie, by nie obsiewać pola różnymi gatunkami roślin, po trzecie, by nie obsadzać winnicy różnymi sadzonkami, po czwarte, nie orać razem wołem i osłem i po piąte, by nie nosić ubrań utkanych z 2 rodzajów nici, z wełny i lnu. No i powiem bratestwu, że tak wydaje się to być dziwne te zapisy. Nawet trochę sprzeczne ze współczesną wiedzą, z technologią, z zaleceniami wielu naukowców. Ale jestem przekonany, o czym będę się dzisiaj z braterstwem dzielił, tym przekonaniem, że te zapisy mają dwojakiego rodzaju lekcje. Pierwsze to są takie lekcje wprost, dosłowne, które są zrozumiałe nawet dla niepoświęconych osób oraz lekcje duchowe, o których wspomina zacytowany powyżej werset z listu do Rzymian. I myślę, że jedne i drugie lekcje są bardzo istotne. Pierwsze po to, żebyśmy wyrobili sobie sposób myślenia i postępowania w sytuacjach, które będą podobne w naszym życiu. A druga lekcja duchowa, myślę, jeszcze ważniejsza, bo dotycząca nowego stworzenia. Wersety te wprost mówią nam o tak zwanym prawie ekologicznym. Najpierw powiem o tej wersji takiej bezpośredniej. Współcześni naukowcy próbują mieszać ze sobą gatunki, modyfikując je genetycznie. Nie jest to nowa rzecz, bo już muł jest taką mieszanką gatunków klaczy i osła. Jednakże współczesna nauka pozwala ludziom ingerować znacznie głębiej w właściwości gatunków, dodając im nowe cechy, nie przypisane innym, niespokrewnionym gatunkom. Wersety powyższe uczą nas, że ingerowanie w pewną równowagę przyrody przynosi zgubne skutki. Takie zmodyfikowane genetycznie gatunki, choć po pewnymi warunkami są korzystniejsze od oryginalnych, jednak zawsze mają jakiś istotny defekt. Tak jak na przykład muł. Muł jest niezwykle wytrzymałym, silnym zwierzęciem, ale bezpłodnym. I myślę, że nadmierna zachłanność, eksploatacja pola, o którym mówią też te wersety, powoduje jego wyjałowienie, co pokazane jest w obsiewaniu dwoma ziarnami pola. Mieszanie gatunków szlachetnych z dzikimi, na przykład winorośli, powoduje zdziczenie szlachetnych gatunków. No i w końcu zapis ten uczy nas miłosierdzia dla zwierząt, ponieważ oranie wołem i osłem jednocześnie jest uciążliwe zarówno dla jednego, jak i dla drugiego. Natomiast zakaz noszenia ubrań i łączenia różnych włókien uczy nas uczciwości. Łączenie takie najczęściej polegały na wymieszaniu lnu do przędzy wełnianej, co obniżało koszty materiału wełnianego, ale było praktyką nieuczciwą. Tak więc lekcje te, takie bezpośrednie, dosłowne lekcje z tych wersetów można streścić w kilku słowach. Uczciwość, umiar, wrażliwość, rozwaga. W końcu także warto zapamiętać, że ta ogólna zasada zachowania czystości gatunkowej pomiędzy zwierzętami i roślinami i pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt ma swoje źródło w stworzeniu świata przez Pana Boga. Cokolwiek Pan Bóg stworzył, było podsumowane stwierdzeniem, że było to dobre. I ingerując w dobre, najlepsze stworzenie Boże, człowiek chce poprawić Pana Boga, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego postępowania. Często konsekwencje te są odroczone w czasie i niemożliwe do cofnięcia. Postępowanie naukowców modyfikujące genetycznie żywe organizmy jest efektem wiary w ewolucję zamiast stworzenie. Jest także efektem stawiania rozumu ludzkiego ponad Biblię i stawiania rozumu ludzkiego jako jedynego miernika moralności, dobra i zła. Widzimy, że ludzie ciągle ulegają szeptom szatana powiedzianym do pierwszych rodziców w raju, że będziecie jako Bóg. Ludzie chcą być jako Bóg, chcą tworzyć nowe gatunki. Niektórzy nie potrafią się temu oprzeć. Na szczęście są też rozsądni naukowcy. Jeden z nich powiedział, że nie zrobię nic, czego sam nie mógłbym cofnąć. Myślę, że to taka ogólna dobra zasada nie tylko do tego tematu. Warto także tu zauważyć, że skoro wszystkie zwierzęta były stworzone dobre, tak więc mieszanie ich ze sobą jest tym samym, co zwierzę ułomne. One już przestają być dobre z punktu widzenia Bożego. A zwierzęcia ułomnego nie można było składać na ofiarę. No i takie lekcje wprost może wyciągnąć praktycznie każdy czytelnik Starego Testamentu. Myślę, że te lekcje można wyciągnąć nie mając Ducha Świętego, nie będąc w jakiś specjalny sposób w społeczności z Panem Bogiem. Ale co z tego fragmentu może nauczyć się nowe stworzenie? Po co Pan Bóg zapisał te dziwne prawa? W jaki sposób możemy z nich czegoś się nauczyć, jeżeli nie jesteśmy rolnikami, biologami lub jeżeli nie produkujemy ubrań? Co dla nas tu, siedzących, oznacza zakaz parzenia bydła z innymi gatunkami? Myślę, że zapis ten uczy nas jednej z najtrudniejszych lekcji dzisiejszych dni. Lekcji mówiących o zachowaniu odrębności i czystości wobec świata. Jakub, 4:4 pisze: cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przecież kto bykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Podobnie w liście Jakuba w 1 rozdziale, a w 27 wersecie czytamy, że nabożeństwo, pobożność to jest czyste, niepokalane u Boga i Ojca, to jest zachować samego siebie niepokalanym od świata. To jest prawdziwe nabożeństwo, prawdziwa pobożność. Zachować siebie niepokalanym, zachować siebie czystym gatunkiem. Dzięki spłodzeniu z Ducha Świętego jesteśmy nowym stworzeniem. Można powiedzieć, że jesteśmy innym odrębnym gatunkiem. I świadomość tej inności, odłączenia od świata powinna towarzyszyć nam na co dzień, każdego dnia. Można powiedzieć, że nowe stworzenie jest odrębnym gatunkiem i łączenie go ze starym człowiekiem w każdym aspekcie naszego życia jest zabronione. Zasada ta dotyczy także naszych zborów i rodzin. Łączenie zasad organizacji ludzkich, stylów zarządzania ludzkich z religią daje bardzo efektywne skutki. Powstaje silna organizacja, taka jak muł, bardzo silna, ale jest ona bezpłodna z punktu widzenia Bożego. Takich organizacji ludzkich, które roszczą sobie prawo do bycia organizacjami bożymi, w chrześcijaństwie jest wiele. Jest z jednej strony tacy, którzy w bardzo skuteczny sposób połączyli władzę świecką z władzą duchową, z władzą religijną dla własnej korzyści. Biblia nazywa to cudzołóstwem. Ale są także tacy, bliscy nam, chrześcijanie, w sensie pochodzenia, którzy stworzyli bardzo wydajną organizację, ale opartą na wiedzy dotyczącej zarządzania korporacyjnego, zarządzania firmą. I czasem zauważam także niewielkie skłonności w naszych zborach do wykorzystania zasad zarządzania biznesem do spraw zborowych. Przeszczepianie tych zasad i sposobów działania niebiblijnych na grunt zborów jest łączeniem dwóch odmiennych gatunków. Wielokrotnie jest to bardzo wydajne z punktu widzenia ludzkiego, ale zabronione przez Boga. Kościół powinien być silny wiarą i modlitwą, a nie organizacją. Myślę, że nie bez przyczyny w Nowym Testamencie mamy tak bardzo mało informacji na temat struktury pierwotnego Kościoła. Znajdujemy tam tylko ogólne wskazówki i zasady. Właśnie po to, żeby nie budować zborów, żeby nie budować kościołów na zasadzie organizacji. Tym, co nas powinno łączyć, to jest wspólnota, miłość do prawdy i na tej bazie wspólnota myśli, wspólnota społeczności i wzajemna miłość. Takim innym elementem mieszania gatunków jest mieszanie nauki Bożej z nauką lub filozofią ludzką. Dzisiaj jest to niezwykle łatwe. Internet sprawia nam ułatwia nam ogromnie takie mieszanie. I dzięki takim właśnie mieszankom, powiedzielibyśmy mieszankom genetycznym, powstała na przykład wszechobecna doktryna o duszy nieśmiertelnej, będąca rozwinięciem myśli Platona na gruncie tak zwanej myśli grecko-chrześcijańskiej. Jest rzeczą dowiedzioną, drodzy braterstwo, że wielu tak zwanych ojców Kościoła przed przejściem na chrześcijaństwo było filozofami różnych szkół greckich. Łącząc filozofię ludzką z nauką biblijną, mieszamy gatunki. I ten dziwny twór duszy nieśmiertelnej jest wszechobecny w chrześcijaństwie. Niech to będzie też wyznacznikiem naszej społeczności, jednym z wyznaczników naszej społeczności. Czy chcemy mieć społeczność, duchową społeczność i uczyć się od takich osób? Jest to jedna z podstawowych nauk nominalnego chrześcijaństwa, a jest ona pochodzenia pogańskiego. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, w zasadzie nikt, kto poważnie zajmuje się tym tematem. Jak cielesny człowiek, który nie rości sobie nawet prawa do tego, by być nowym stworzeniem, jak taki człowiek może nauczać duchowych rzeczy zbór pański? Czyż nie jest to mieszanie gatunków? Pamiętać musimy, że także wiele tak zwanych faktów propagowanych w mediach jest tak naprawdę tylko teorią, o czym często podświadomie zapominamy. Jako przykład powiem, z takich przykładów można by było wiele, wiele mnożyć, ale jako taki najbardziej wydatny, wyraźny przykład zacytuję jednego z ewolucjonistów, który w przypływie szczerości publicznie powiedział, że musimy wierzyć w ewolucję, bo w przeciwnym razie bylibyśmy zmuszeni uwierzyć w Boga. Zauważmy logikę. Dlatego, drodzy braterstwa, oceniajmy nasze myśli, nasze wykłady, nasz wkład w zbór, w rozwój zboru, nie przez pryzmat ludzkich kryteriów, ale duchowych. To jest trudne. Ja wiem, to jest bardzo trudne. Ale naszym obowiązkiem jest ocenianie duchów, czy z Boga są. Nie możemy przyjmować wszystkiego bezkrytycznie. Zastanówmy się teraz, jak można obsiewać pole lub winnicę dwojakim ziarnem i co to znaczy. Znaczenie symbolu pola i siania jest w Biblii dość jasno, ten symbol opisany. Można tu zacytować choćby trzy fragmenty. Pierwszy to jest Księga Ozeasza, 10 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Karczujcie nowe ziemie. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. Dlatego uprawiacie zło. Dlaczego uprawiacie zło? Zbieracie nieprawość i spożywacie owoce kłamstwa. Jeszcze raz przeczytam ostatnie zdanie, bo ono jest dość charakterystyczne. Dlaczego uprawiacie zło, zbieracie nieprawość i spożywacie owoca kłamstwa? W liście do Galacjan w 6 rozdziale od 8 do 10 wersetu czytamy tak. Bóg nie dozwolił z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Takim trzecim miejscem, gdzie mowa jest o polu, to jest przypowieść o czworakiej roli. Rola przedstawia tam serce człowieka, w którym są siane różne, z różnym skutkiem jest siane Słowo Boże. I oczywiście w innych miejscach rola przedstawia inne rzeczy. Ale jak sądzę, właśnie w tym fragmencie pole oznacza nasze serce. I możemy w nim siać różne rzeczy. Jeśli siejemy w duchu, czyli kto sieje w oparciu o sprawiedliwość Chrystusa, ten będzie zbierał miłość i inne owoce Ducha Świętego. Prosta zasada. Co zasiejesz, to zbierzesz. Kto sieje ciału, nieprawość, będzie zbierał zagładę. I jest ciekawym, że według zapisu Księgi Ozeasza sianie zła łączy się ze spożywaniem owoców kłamstwa. Muszę powiedzieć, że nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Ale werset ten wyraźnie nam łączy te dwie rzeczy. Sianie zła ze spożywaniem owoców kłamstwa. Myślę, że tutaj myśl jest podobna co do poprzedniej, tylko pokazana bardziej z osobistej perspektywy. Pamiętam, że jak będąc dzieckiem, że dziadek zawsze powtarzał mi: uważaj, czemu poświęcasz swoje myśli i czas. Głowa jest jak koszyk. Jak zapakujesz go trocinami, nie zmieszczą się do niego jabłka. Prosta zasada. Sianie według ducha wymaga samozaparcia i poświęcenia. Sianie dla ciała jest łatwe, przyjemne, ale jego owoce są gorzkie i zgubne. I zachęcam każdego z tu siedzących do zrobienia sobie takiego prostego rachunku sumienia. Kiedyś zrobiłem coś takiego. Ciekawe wnioski wyszły. Z rachunku sumienia z tego, jak spędzam dostępny wolny czas w ciągu tygodnia. Zakładając, że śpimy i pracujemy po 8 godzin. Dodając do tego po 2 godziny na dojazd do pracy, na posiłki, pozostają nam około 4 godzin wolnego w ciągu dnia w tygodniu i 16 godzin w weekend. Zostaje nam około 56 godzin wolnych w tygodniu. 56 godzin. Myślę, że to całkiem sporo jak na pokolenie, które narzeka na brak czasu. Myślę, że sianie to nic innego jak przeznaczanie swojego czasu na konkretne działania. Jednym z takich działań, o których wspomina apostoł Paweł, jest czynienie dobrze domownikom wiary. Czy może być coś lepszego niż wzajemne budowanie się w prawdzie? Bo czynienie dobrze, drodzy braterstwo, to nie tylko uczynki, które są niezwykle ważne, ale to także sianie dobrego ziarna w sercach wierzących. Dobrze zapamiętajmy lekcję z Ozajasza. Sianie zła jest związane ze spożywaniem owoców kłamstwa. Proces ten opisuje apostoł Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale od 18 do 31 wersetu, gdzie mowa jest o tych, co w niesprawiedliwości zatrzymują prawdę. Te dwie rzeczy, prawda i czystość, są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Przejdźmy teraz, drodzy braterstwo, do następnego fragmentu, do fragmentu o winnicy. Nie jest on prosty, nawet w tłumaczeniu, ponieważ różne tłumaczenia różnie go oddają. Ja na potrzeby tego wykładu przyjąłem tłumaczenie tego wersetu za Biblią Gdańską, choć muszę zaznaczyć, jest ona w mniejszości. Ale przyjąłem to tłumaczenie, które mówi o splugawieniu plonu, ponieważ podobną myśl można znaleźć w tłumaczeniu, żydowskim tłumaczeniu Starego Testamentu na język polski, w tłumaczeniu Cewkowa. Tam czytamy: nie posiewaj winnicy twojej gatunkiem mieszanym, aby nie popadł w świątyni plonu nasienie, któreś wysiał, i nasienie winnicy. Te dwa tłumaczenia wskazują na intencje obsiewającego winnicy mieszanym gatunkiem. Tą intencją jest chęć uniknięcia dziesięciny, ponieważ winnica taka staje się splugawioną, a nie można było dawać dziesięciny z rzeczy splugawionych. Można wyciągnąć z tego zapisu ciekawą lekcję. Jeśli przyjmiemy, że winnica oznacza lud Boży, a w wieku Ewangelii Kościół, wtedy wersety te powinny nas ostrzegać, byśmy nie byli tymi, którzy zanieczyszczają go, ponieważ szkodzi to całemu Kościołowi. Zanieczyszczenie pola, winnicy szkodzi całej społeczności. A w szczególności, myślę, zborowi, w którym to się dzieje. I zanieczyszczać zbór można w różnoraki sposób. Taki najbardziej oczywisty, co do którego się obruszamy i czasem wyciągamy konsekwencje, mówiąc: nie chcemy mieć społeczności z taką osobą, to są niegodne czyny, postępki. Ale także zanieczyszczać zbór można ludzkimi, fałszywymi naukami. Pamiętajmy, braterstwo, że będziemy usprawiedliwieni i osądzeni z czego? Z naszych mów, z tego, co mówimy. Czasem lekko powiedziane słowa pozostają na długo w głowie słuchającego i mogą zrobić w nim tej głowie niezłe zamieszanie. Coś, co nam się wydaje tak, bo powiedzieliśmy, bo tak nam się wydaje, u słuchacza zostaje i ta myśl ma swój skutek. Ja osobiście do dzisiaj pamiętam moje ogromne zdziwienie, tak ogromne zdziwienie, że ono, jak mówię dzisiaj, to gdzieś czuję takie nieprzyjemne ciarki na plecach, gdy na zebraniu braci starszych i diakonów ktoś powiedział, że formuła chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest formułą trynitarną. Tak byłem zaszokowany tą myślą, że w zasadzie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Nie spodziewałem się takiej argumentacji w takim gronie. Do dzisiaj pamiętam moje uczucia, które wtedy mnie dotknęły. I ta sama myśl, ta jedna myśl mogła zakiełkować w różnych głowach w różnie skrajny sposób. Jeden sposób to w takim razie jest to dowód na Trójcę. Może więc coś w tej Trójcy jest. Drugi sposób to wykreślmy ten werset z Biblii, skoro tak jest. No jest oczywistym, że werset ten w żaden sposób nie wspiera Trójcy. Jest oczywistym, wydawało mi się, że jest oczywistym, ponieważ jest to dość mocno omówiony akurat ten werset w literaturze naszej, że jest to oczywiste. Jednak ktoś, myślę, nie pamiętam kto w tej chwili, ale ktoś w sposób, myślę, no, nie zastanawiając się nad tym, co do końca co mówi, powiedział coś takiego. Świadomość ta, że jesteśmy usprawiedliwieni ze słów, ale także sądzeni na podstawie powiedzianych słów, winna uczyć nas szczególnej odpowiedzialności za słowa. Drodzy braterstwo, nie siejmy w naszych zborach myśli, które plugawią zbór, które osłabiają nasze poświęcenie i zachwaszczają nasze serca. Drodzy braterstwo, unikajmy mówienia, co mi się wydaje, a mówmy, co na dany temat mówi Biblia. Jeżeli nie jesteśmy w 100% przekonani do danej myśli, na dany temat, co na ten temat mówi Biblia, zamilkmy. Zadajmy pytanie, słuchajmy, a nie nauczajmy. Poświęćmy czas na modlitwę i na zrozumienie, na badanie danego tematu, na zrozumienie danego tematu. Niekoniecznie to, co w tej chwili mi się wydaje, jest tym, co jest napisane w Słowie Bożym i jest zgodne z Biblią. Zwracajmy także uwagę, czy myśli, które podajemy, są zgodne z całością nauki Pisma Świętego. Dla mnie osobiście kryterium, po którym oceniam myśli, jest to, czy one się mieszczą w planie wieków. Jeżeli one mieszczą się w planie wieków i mają uzasadnienie biblijne, można się zastanawiać nad takimi myślami, ale jeżeli te myśli absolutnie nie pasują do planu wieków, no to myślę, że powinniśmy się mocno zastanowić, zanim je powiemy publicznie jako naukę biblijną. Przejdźmy teraz do następnej lekcji, lekcji zabraniającej orania osłem i wołem jednocześnie. Do wersetu tego wprost nawiązuje apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale i 14 wersecie. Czytamy tam tak. Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością, albo co za społeczność światłości z ciemnością. Zazwyczaj, muszę braterstwu powiedzieć, trochę spłycamy ten werset. Zazwyczaj tłumaczymy go w kontekście mieszanych małżeństw. Tymczasem, gdy przeczytamy ten fragment dalej, okazuje się, że znaczenie tego wersetu jest znacznie szersze. W wersetach 15 do 17 czytamy tak. To jest w tym samym kontekście orania osłem i wołem jednocześnie. A co za zgoda Chrystusa z Beliałem? Albo co za dział wiernemu z niewiernym? Albo co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga Żywego. Tak, jako mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wynijdźcie spośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Wynijdźcie, odłączcie się, a dopiero wtedy ja was przyjmę. Są to mocno brzmiące słowa w dzisiejszych czasach. Wiem o tym. Ale tak napisał apostoł Paweł. Każdy kościół z objawienia miał robić szczególne rzeczy w odpowiednim czasie, w czasie, w którym żyli członkowie tegoż kościoła. Jednym z ważniejszych wezwań dla kościoła czasów ostatecznych jest wezwanie do wyjścia z Babilonu. Jednocześnie największą pokusą współczesnych dni jest obietnica ekumenii. Ekumenii, której można ulegać na różnych płaszczyznach, od religijnej po gospodarczą. Tymczasem nie da się, po prostu się nie da. wskazuje na to nie tylko Słowo Boże, ale i doświadczenie naszego ruchu. Nie da się orać wołem i osłem jednocześnie. Nie da się łączyć dwóch różnych duchów. Wół także mógł być składany na ofiarę, osioł nie. Tu mamy następną lekcję z tego zapisu. Wół może symbolizować poświęcenie w Chrystusie, a osioł ludzką, niedoskonałą naturę. Jarzmo, w którym jesteśmy z Chrystusem, jest lekkie i przyjemne. Jarzmo wołu z osłem jest ciężkie i nieprzyjemne dla obydwu zwierząt. Zarówno wół, jak i osioł w takim jarzmie się będzie męczył. Drodzy braterstwo, nie można być jednocześnie poświęconym i światowym człowiekiem. No po prostu nie da się. Będziemy się męczyć, zarówno jako poświęcona osoba, jak i jako światowa osoba. Nie znajdziemy zadowolenia w żadnej z tych ról. Nie można mieć społeczności z ciemnością, błędem i z prawdą jednocześnie. Tak samo jak nie można łączyć wody z atramentem. Apostoł Paweł nie tylko mówi tu, by nie modlić się i nie uwielbiać Boga wspólnie. Bo o tym pisze tutaj apostoł Paweł. Abyśmy nie modlili, nie uwielbiali Boga wspólnie z tymi, którzy nie są w społeczności z Bogiem. Którzy są niewierni. Ale pisze, by nieczystego nawet się nie dotykać. Odłączenie jest powołaniem Kościoła. Naszym powołaniem jest odłączenie. I nie szkodzi, a nawet powiedziałbym dobrze, że gdy tak będziemy postępować, od razu zostaniemy nazwani sekciarzami. Pozostaniemy. Ale w mojej ocenie jesteśmy najbardziej otwartą społecznością chrześcijańską, jaką znam. Ale nie powinniśmy otwierać się na wspólne ekumeniczne nabożeństwa, nawet na wspólną pracę dla dobrych celów. Zachowanie czystości, także w tym aspekcie, i odłączenie od świata jest niezwykle ważne dla Kościoła. Natomiast naturalnym i oczywistym odruchem starej natury jest upodobnianie się do otoczenia w postępowaniu i myśleniu. Nikt nie chce być napiętnowany. Nikt nie chce być inny. Jest to naturalne dla starej natury, że chcemy przynależeć do jakiejś większej grupy, większej społeczności. Ale nie taka droga jest nowego stworzenia. Oranie wołem i osłem to także staranie pogodzenia poświęcenia z oczekiwaniem starej natury. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, 24 do 25 wersetu czytamy tak. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o żywot wasz, co byście jedli, albo co byście pili, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali. A zaś żywot nie jest zacniejszy niż pokarm i ciało niż odzienie? Nie można dwóm panom służyć. Także nie można dogadzać nowemu stworzeniu i staremu człowiekowi jednocześnie. Droga poświęcenia jest drogą wyboru. I od sumy tej wyborów zależy nasza przyszłość. Lekcja ta uczy nas, że jeśli zadbamy o swój żywot, który złożony jest w Chrystusie, jeśli będziemy dbać o rozwój nowego stworzenia, Bóg zapewni nam pokarmy i odzienie. Może nie będzie to najnowocześniejszy samochód, ale Pan Bóg zapewni nam niezbędne do życia elementy. Myślę, że chociażby z tego powodu, że będąc w społeczności, możemy spodziewać się pomocy od współbraci i sióstr. Ale też z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia nie powinno nas to dziwić. Bo czyż nowe stworzenie nie jest najlepszym pracownikiem? Nie powinniśmy być najlepszym pracownikiem jako nowe stworzenie? Skromnym, zadowalającym się tym, co dostaje i jeszcze uczciwie pracującym. Jeśli taką będziemy mieli opinię wśród niewierzących, zawsze chętnie dadzą nam pracę i zarobimy niezbędne pieniądze do życia. Dlatego, drodzy braterstwo, skupmy się na rozwoju nowego stworzenia. Niechaj wół orze z wołem, a osioł z osłem. To jest naturalne. Podobieństwa się przyciągają w tym przypadku. Dbajmy, by spędzać czas w gronie osób poświęconych, a światowe osoby niech zajmują się swoimi sprawami. Dbajmy o to, żeby mieć społeczność z braćmi w prawdzie, a pozostałe osoby niech chcą też być w takiej społeczności. Ale niech to nie wypływa z nich poprzez obserwację naszego postępowania i poprzez znajomość, którą im przekażemy, znajomość prawdy. Na koniec zastanówmy się nad lekcją zabraniającą noszenia wełny i lnu. Dlaczego nie powinniśmy nosić takich ubrań? Co to znaczy dla nowego stworzenia? Mieszanie wełny z lnem. Jest ciekawy werset, bardzo ciekawy zapis w proroctwie Ezechiela w 44 rozdziale od 17 do 18 wersetu. Tak czytamy. A gdy będą mieli wchodzić do bramy sieni wewnętrznej, mowa tu jest o kapłanach, wtedy nie obleką w szaty, wtedy się obleką w szaty liniane, a nie wezmą na się nic wełnianego, aby służyć, gdy służyć będą w bramach sieni wewnętrznej i wewnątrz. Czapki lniane będą mieli na głowie swojej i ubiory płócienne będą na biodrach ich, a nie będą się przepasywać niczym, co by podczyniło. Kapłani mogli wchodzić do świątyni tylko w lnianych szatach. Nie mogli wchodzić w wełnianych szatach. Lniane szaty ze względu na sposób wyrabiania przędzy lnianej mogą symbolizować nam w Piśmie Świętym sprawiedliwość, czystość, czystość w Chrystusie udowodnioną przez doświadczenia. Pokazuje to nam, że przed obliczem Bożym w świątyni możemy stanąć tylko w szatach usprawiedliwienia Chrystusowego. Natomiast nie możemy stanąć tam w szatach wełnianych, bo powodują, że człowiek się poci. Takie było uzasadnienie dane kapłanom. Nie wolno wam w świątyni zakładać niczego, co powoduje pocenie się. Spocony człowiek to człowiek brudny. To człowiek zmęczony. Myślę, że po pierwsze jest to lekcja, aby swoje nadzieje na społeczność z Bogiem pokładać tylko i wyłącznie w usprawiedliwieniu w Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie swoimi uczynkami zasłużyć sobie na niebiańską nagrodę. Nasze postępowanie, nasze uczynki są objawem naszego serca, stąd powinniśmy się wyróżniać na plus w społeczeństwie w tym względzie, ale one nie są naszą zasługą. One są haftowaniem naszych szat, czymś, co Bogu się bardzo podoba, ale nie możemy na bazie naszego postępowania, naszych uczynków budować swoją nadzieję bycia w niebie. Nie możemy zarobić sobie na niebo naszym postępowaniem. Jedynie wiara i usprawiedliwienie w Chrystusie mogą nas przybliżyć do Pana Boga, a wiara ta czynna jest w dobrych uczynkach. Uczynki są potwierdzeniem naszej wiary, a nie walutą, którą możemy przedstawić Panu Bogu w zamian za nią dostać nagrodę. Wełna w Biblii ma różnorodne znaczenie. Między innymi także jest symbolem cielesnego dostatku i bogactwa. Zakaz łączenia wełny z lnem może też wskazywać na konieczność zachowania czystości. Czystości, którą można łatwo stracić, gdy zaczyna się służyć mamonie. I obraz ten pokazuje nam także, że nie można kupić sobie usprawiedliwienia. Nie można kupić sobie czystości. poprzez bogactwo, poprzez najbardziej hojne datki, one nie pomogą, jeśli nasze życie będzie niegodne naśladowców Chrystusa. Myślę, takim najbardziej wyrazistym przykładem łączenia lnu z wełną w historii chrześcijaństwa było kupczenie odpustami. Zresztą do dzisiaj, dając odpowiednie sumy na Kościół, można uzyskać w nominalnym chrześcijaństwie odpuszczenie grzechów. No, może nam się wydawać ta praktyka obca, tak? Ale, drodzy braterstwo, czy nie czujemy ulgi, gdy wrzucamy do skrzynki w zborze większą sumę pieniędzy? Dobroczynność i przeznaczenie swych pieniędzy na pracę pańską powinno być efektem, objawem naszego serca, a nie uspokojeniem sumienia. Bo zbawienia nie da się kupić. Choćbym cały majątek wydał, mówi apostoł Paweł, a miłości bym nie miał na nic mi to. Trudne są to lekcje, ale myślę niezwykle ważne. Podsumowując, widzimy, że czasami na pierwszy rzut oka niezrozumiałe, dziwne przepisy starozakonne, które wydawałoby nam się, po co się nad nimi zastanawiać, tak, ja osła nie mam, wołem też, rolnikiem nie jestem, więc wołu też nie mam, nie używam. Po co się w ogóle zastanawiać nad takimi rzeczami? Wydaje mi się, że warto. Jestem przekonany o tym, że warto, bo te lekcje mogą być źródłem lekcji dla nas i pokazywać nam w głębszy sposób, jak postępować w codziennym życiu, jak postępować w zborze. Zostały te lekcje napisane dla naszej nadziei i pocieszenia. Czasem rozumiemy. Czasem nie rozumiemy dlaczego. Ale jak napisane jest w Biblii, chwałą Boga jest ukryć, a chwałą królów, a chcemy być królami, jest odkryć. Poświęcajmy swój czas, poświęcajmy swój wolny czas na to, żeby odkrywać prawdę Bożą, odkrywać jej piękno. Nie wprowadzać nowe nauki, ale odkrywać piękno tych nauk, które są oparte na Słowie Bożym. Widzimy, że to, co zostało napisane, rzeczywiście zostało napisane dla naszej nadziei i pocieszenia. Omawiane fragmenty uczą nas, po pierwsze, by nie parzyć bydła z innymi gatunkami, czyli by zachować czystość i odłączenie od świata, oraz by nie wprowadzać ludzkich mechanizmów, rozwiązań do zborów, niezwykle wydajnych, ale niszczących ducha poświęcenia. Po drugie, zapis, by nie obsiewać polami różnych gatunków roślin, uczy nas, aby dbać o to, co siejemy w naszych sercach, jakie przynosimy owoce, w jaki sposób spędzamy wolny czas. Nauka, by nie obsadzać winnicy różnymi sadzonkami, uczy nas, by uważać, jakie myśli podajemy w zborze i by brać odpowiedzialność za swoje słowa. Bo słowa zmieniają serca. By nie orać razem z wołem i osłem, uczy nas, by nie starać się godzić starego człowieka z nowym stworzeniem, by oddzielić, jak tylko możemy, te dwie natury. I w końcu nauka, by nie nosić ubrań utkanych z dwóch rodzajów nici, wełny i lnu, znów uczy nas zachowania czystości przed Panem Bogiem, czystości w usprawiedliwieniu Chrystusowym, którego nie da się kupić i na którego nie można zapracować. I można te lekcje podsumować dwoma zdaniami. Życzę braterstwu, jak i sam sobie, byśmy nie mieszali ducha świata z duchem prawdy. Życzę braterstwu, jak i sam sobie, byśmy byli narodem odłączonym, poświęconym, wyróżniającym się i niesplamionym przez świat. Amen.